Oddajemy głos Beacie Lubeckiej.
Naszym gościem jest dzisiaj profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw walki z pandemią. Na ostatnią chwilę, ale mi pan podniósł ciśnienie, panie profesorze. No dobrze, ale najważniejsze, że pan jest. Program masowych szczepień...
Dobrze, to ja działam jak kawa.
Tak, podwójne espresso. Program masowych szczepień ma ruszyć w niedzielę, jak zapowiada szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Czy rzeczywiście jesteśmy do tego przygotowani? Na 100%.
Na 100% to nigdy człowiek nie jest przygotowany, ale szczęśliwie zaczynamy szczepienie etapami, ponieważ nie będziemy mieli szczepionki natychmiast dla wszystkich. Nawet tak patrzę na tę listę dostaw i czas dostaw, no to trzeba będzie z punktu widzenia przeciętnego człowieka poczekać. Jak państwo wiedzą, jako
pierwszy... ten przeciętny człowiek, przeciętny Polak, to kiedy będzie zaszczepiony? W połowie roku?
Ja to zaraz powiemy, zobaczymy, tego jeszcze nie wiemy. Ponieważ w tej chwili mamy do dyspozycji jedną szczepionkę. Jak państwo dokładnie wiedzą, wepchali się na plan pierwszy pracownicy ochrony zdrowia. Nawet żeśmy rząd wygryźli, nie będzie się szczepił wcześniej przed nami.
No ale medycy to nie za bardzo chcą się szczepić. Słyszał pan, że jakoś nie ma kolejek.
Nie, wiem. Jeżeli chodzi o mój zacny szpital, to w ogóle nie ma problemów. Kolejki są, będą i czekają. To my na co dzień pracujemy z chorymi zakażonymi wirusem SARS-CoV-2, w związku z tym nie mamy żadnych wątpliwości, że szczepić się należy.
Czyli pan wierzy w swoich kolegów i w koleżanki, że jednak się zaszczepią wszyscy?
Ja nawet nie wierzę, ja jestem pewny. To jest zupełnie co innego. Mamy codzienny kontakt, bo jak mówię, z pacjentami, mamy codzienny kontakt z chorymi, mamy codzienny kontakt z ludźmi, którzy umierają. I to już właściwie jest wystarczający argument, żeby naprawdę się zaszczepić. To samo zresztą dotyczy innych grup osób, które będzie szczepiona w pierwszej kolejności, to znaczy osób starszych. Chcemy zacząć od osób starszych, dlatego że...
Oni są w tej grupie ryzyka, są najbardziej narażeni po prostu, że mogą przechodzić bardzo ciężko, a nawet nie przeżyć zetknięcia z COVID-19. A wiadomo, kto będzie pierwszym pacjentem, czy też pacjentką zaszczepionym na COVID-19?
A tego jeszcze nie wiemy, polosujemy. Znaczy nie pacjentką, bo jeżeli pacjentów nie szczepimy, szczepimy ludzi zdrowych generalnie.
Tak, źle się wyraziłam, tak. To w takim razie jeszcze nie wiadomo, kto będzie tym pierwszym, albo kto będzie tą pierwszą zaszczepioną osobą w Polsce.
Ale... Zobaczymy, ale zrobimy zdjęcie im publicznym, jeżeli się na to zgodzi.
Ta pierwsza szczepionka, która została dopuszczona do obrotu w Europie, no badanie wykazało, że jej skuteczność jest na poziomie około 95% u osób zagrożonych ciężkim przebiegiem COVID-19, w tym osób z astmą, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą i wysokim ciśnieniem krwi.
Znakomicie.
Co to znaczy znakomicie?
No dobrze pani przeczytała, pani redaktor.
No dobrze, no ale czy pan jakoś to skomentuje?
Ale co mam komentować? 95%?
Tak.
To jest bardzo dobry wynik, natomiast proszę jeszcze pamiętać o jednej rzeczy, o tych 5%, które być może nie odpowiedzą. I to mamy problem, bo nie bardzo wiemy, co z tymi ludźmi zrobić, bo zakładamy teraz taką opcję. W tej chwili jest na razie na rynku jedna szczepionka. Wyścig trwa i w ciągu, myślę, 2 tygodni będzie następna. W ciągu miesiąca będą następne. W związku z tym tych szczepionek będzie więcej i możliwości zaszczepienia innych osób będzie więcej. Ergo będziemy mogli szczepić większą liczbę osób. Zaczynamy, jak słusznie pani zauważyła, osób najstarszych, bo najbardziej narażonych na śmierć. Ja jeszcze raz powtórzę, jako argument dla tych antyszczepionkowców, osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 w wieku powyżej 80 lat, pozytywnie biorą, przeżywają w 75%, a oznacza to, że 25% nie przeżywa. W związku z tym szczepienie jest dla nich środkiem ratującym życie. Im ktoś jest młodszy, tym ten odsetek zgonów jest mniejszy, ale tym niemniej jest to poważne. To jest kilka procent, 5, 7. W związku z tym warto zaszczepić. No, te 5%, które prawdopodobnie nie odpowie, my jeszcze do końca tego nie wiemy, ale powiedzmy, że nie odpowie, będzie nadal wrażliwe, w związku z tym należy szczepić osoby młodsze po to, żeby zahamować transmisję wirusa w społeczeństwie. My się nie bardzo boimy o dzieci i o ludzi relatywnie młodych i bez innych chorób, 30-latków, 40-latków. O. Na osoby w pani wieku, też młode, nie przyjmujemy się, nie będziemy panią szczepić.
Już taka młoda nie jestem niestety.
Ale spokojnie, nie będziemy szczepić panią, na pewno. Natomiast jeżeli wyszczepimy tych wszystkich 60+, to wtedy zabieramy się za następny. I wtedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. Jeżeli nie, to nadal będziemy mieli transmisję. Jeżeli nam się uda do lata przynajmniej wyszczepić wszystkich, którzy mają lat 60 i powyżej, to już jesteśmy bliscy celu zniesienia 95% tak zwanych obostrzeń, albo zaleceń, albo restrykcji. Zapomnimy prawdopodobnie o czymś takim jak maski,
przepełnione... Dezynfekcja i dystans, tak?
Słucham?
Dezynfekcja i dystans. Jest pytanie od słuchacza.
Zostawimy, nie. Dezynfekcja, dystans zawsze zostawiamy.
A dezynfekcja jak najbardziej tak i dystans też. No być może zrezygnujemy wtedy z maseczek w połowie roku. Tak pan stawia taką tezę. Maxel pyta, na antenie TVN24 powiedział pan, że ja bym na tę szczepionkę tak bardzo nie liczył oraz, że szybciej przechorujemy COVID-19 niż ochroni nas ta szczepionka. Szczepionka daje 94% skuteczności, raczej 95%, a umieralność na COVID to jest 0,01%. Logicznym jest, że szczepionka jest groźniejsza niż COVID-19. Czy zgodzi się pan z tym stwierdzeniem? Pyta słuchacz.
No nie wiem, kto wymyślił taką śmiertelność. A kto tak mówił? Przepraszam.
Jeden ze słuchaczy. Tak napisał.
Rozumiem. No, to ja wiem, że coraz więcej jest ekspertów w Polsce od COVID-u. Umieralność jest 1%. Jeżeli się popatrzy na społeczeństwa, jeżeli się popatrzy na statystyki, to generalnie rzecz biorąc, codziennie w Polsce umiera około 1000 osób, niezależnie od przyczyny. Czyli około 1% społeczeństwa. Jeżeli na COVID rozpoznane umiera dodatkowe 500, to już mamy 0,5% społeczeństwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w związku z zatarciem służby zdrowia od jesieni umiera prawdopodobnie dodatkowe 500 osób, czyli już umiera dodatkowy procent. I to jest warunka, kiedy jeszcze ochrona zdrowia działa. Dotyczy to całej populacji, dzieci i młodzieży nie wyłączając. Natomiast my rozmawiamy o populacji ludzi, którzy są zagrożeni szczególnie.
Czyli rozumiem, że zaleca pan szczepienia. Jest pan tutaj gorącym orędownikiem, tak? Tak mam to rozumieć?
Bezwzględnie zalecam szczepienia. Dokładnie bym się tak wyraził.
Dobrze, to tutaj muszę postawić pauzę. Profesor Andrzej Horban oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku i na Radiu ZPL i ciąg dalszy tej rozmowy Beata Lubecka zaprasza.
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę. Jesteśmy cały czas teraz w internecie już. Proszę nie lekceważyć internetu. Internet ma wielką siłę rażenia, panie profesorze. Zapewne pan o tym wie. Ewa też pyta. Skąd w panu profesorze pewność co do bezpieczeństwa szczepionek przeciw COVID, skoro same koncerny farmaceutyczne nie są w stanie poręczyć za brak skutków ubocznych? Czy nie zapala się czerwona lampka, kiedy firmy domagają się zdjęcia z siebie odpowiedzialności za ewentualne właśnie skutki uboczne?
Lampka zawsze się nam zapala lekarzom, jeżeli stosujemy jakikolwiek lek, ponieważ doskonale wiemy, że nie ma leku bez objawów ubocznych. Ja szczęśliwie już leczę, może nie za długo, bo jakieś 50 lat chorych i jeszcze troszkę, ale zdarza mi się bardzo często, że jeżeli stosuję jakiś lek, to co pewien czas czytam coś, co się nazywa HPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego, i bardzo dokładnie sprawdzam objawy uboczne, co się dzieje. Ponieważ należy być zawsze ostrożnym i należy zawsze wiedzieć, że cokolwiek podamy, może mieć objawy uboczne. Problem tylko zawsze polega na tym, żeby zważyć korzyści płynące z zastosowania danego preparatu i to, co się może zdarzyć jako działanie niekorzystne. Niestosowanie w tym przypadku szczepionki, zwłaszcza w tych grupach, o których żeśmy rozmawiali, prowadzi krótką drogą do ciężkiej choroby, uszkodzenia narządu oddechowego, a u niektórych do śmierci. W związku z tym należy rozpatrywać tę alternatywę w tym kontekście.
Zważyć te ryzyka.
Albo umrzemy, albo w tym. I teraz są dwa rodzaje objawów niepożądanych. Takie łagodne, których w ogóle nie powinniśmy na to zwracać uwagę i nawet nie zgłasza się tego jako objaw niepożądany, bo to jest ból w miejscu wstrzyknięcia, to jest normalne, może być zaczerwienienie, stan podgorączkowy, uczucie rozbicia. To nie jest objaw uboczny, to jest typowy objaw wynikający z tego, że układ immunologiczny reaguje na podaną mu substancję w sposób taki, jaki byśmy sobie życzyli. Znaczy on jakby powtarza zakażenie, tylko skierowane przeciwko nie całemu wirusowi, nie całej bakterii, tylko pewnym fragmentom lub nawet wręcz sztucznie stworzonym antygenom wirusa po to, żeby nauczyć się rozpoznawać ten antygen i walczyć z tym antygenem bardzo skutecznie. To jest ta właśnie skuteczność 95%. Ci ludzie nie zachorują, w związku z tym nie umrą. Ergo, różnica pomiędzy bolącym ramieniem jeden dzień i stanem podgorączkowym, a szybkim, przedwczesnym opuszczeniem tego świata, no jest chyba dosyć jednoznaczna. Jeżeli chodzi o objawy poważne, to jeżeli już się zbadało 40 tysięcy osób, bo tyle osób mniej więcej w badaniu klinicznym dostało szczepionkę Pfizera, ale również innych firm, mniej więcej są to porównywalne liczby, to już można powiedzieć, że te objawy ciężkie, niepożądane, prowadzące też do jakichś poważnych chorób, jeżeli w ogóle są bardzo rzadkie. My dopiero tak, Bogiem prawdą, będziemy wiedzieli za czas jaki odsetek będzie tych ciężkich powikłań. Bo nawet jeżeli ktoś, załóżmy, w trakcie podawania szczepionek dostanie zapalenia mózgu, to może być to spowodowane szczepionką, ale również może być to spowodowane jakąś inną przyczyną, skądinąd.
I dopiero ale mogą być takie przypadki, że zaszczepię się i mogę dostać zapalenie mózgu? Zaszczepię się na COVID-19?
Teoretycznie oczywiście, zawsze może być taka. Zawsze. Tutaj nie powinno być, ale każde białeczko, każda substancja obca wprowadzona może być teoretycznie, ale to jest niesłychanie rzadkie. Bo jeżeli na 40 tysięcy osób zaszczepionych w tej chwili nie było żadnej takiej osoby, czyli zero, no to w tym momencie można się spodziewać, że statystycznie znowu te przypadki będą rzadkie. Dla pocieszenia, jeżeli chodzi o to zapalenie mózgu, to może ono jest mi najbliższe, bo od wielu lat się zajmujemy infekcjami centralnego układu nerwowego, to z tego zapalenia mózgu wychodzi się całkiem pięknie i bez powikłań. W przeciwieństwie do COVID-u.
No rozumiem, którego cały wywód ten, rozumiem, służy temu, że chce pan przekonać jednak opinię publiczną do tego, że naprawdę warto się zaszczepić na COVID-19, że nawet ważąc to ryzyko, czy też ryzyka.
Dokładnie.
Chciałabym jeszcze powrócić do tego, co się wydarzyło wczoraj. Właściwie o północy dopiero zawieszono loty z Wielkiej Brytanii, kiedy Europa zrobiła to dobę wcześniej. Nie pojmuję, dlaczego nie można było tego zrobić dobę wcześniej. I jest pytanie od słuchacza. Sebastian pyta, czemu osoby przylatujące z Wielkiej Brytanii nie zostały objęte nawet najprostszą formą kontroli epidemicznej? Możliwość wykonania testu według widzimisię podróżnego nie można uznać za jakikolwiek nadzór. To jest państwo z dykty.
To jest jakikolwiek nadzór.
No nie, ale to w takim razie oczekujemy od tych podróżnych, którzy wrócili z Wielkiej Brytanii, inaczej, przylecieli z Wielkiej Brytanii do Polski, że pójdą do sanepidu i się przepadają. Ale to jest myślenie życzeniowe. A jest pan przekonany, że wszyscy, którzy przylecieli z Wielkiej Brytanii, się przepadają?
Nie, ale teraz trzeba jasno powiedzieć osobom przylatującym z Wielkiej Brytanii, że jeżeli jadą do domu i chcą się spotkać ze swoimi rodzicami, którzy są już starsi, ergo bardziej narażeni na niepomyślny przebieg COVID-u, to jeżeli nie chcą mieć potem na sumieniu ich życia albo zdrowia, to lepiej, żeby się przebadali.
Dla swojego dobra i dla dobra swoich najbliższych, rozumiem. Powinni się przebadać. A w ogóle mamy jakieś dane, ile osób tak naprawdę przeleciało z Wielkiej Brytanii po tym 14 grudnia, kiedy po raz pierwszy minister zdrowia Wielkiej Brytanii oznajmił, że no jest kolejna mutacja koronawirusa, który się rozprzestrzenia jeszcze szybciej. Mamy takie statystyki, ile tych osób przyleciało z Wielkiej Brytanii?
W ogóle ile przyleciało?
Mm-hmm.
Nie mam pojęcia, mówiąc szczerze, to wie o tym LOT, ale to jest kilka tysięcy osób.
No to, to powiem, że to jest niezła liczba. A czy ci ludzie, którzy przelecieli właśnie z Wielkiej Brytanii na święta, będą podlegać teraz obowiązkowej kwarantannie?
Nie, wie pani, bo...
A dlaczego nie? Takie zdecydowane nie.
Nie ma na razie żadnego uzasadnienia, chyba że zdecydujemy się z tego powodu, że tych przypadków będzie więcej. Proszę jeszcze raz zwrócić uwagę, że są to często ludzie młodzi i ludzie, którzy są ludźmi rozsądnymi. Ja właśnie nie dosłyszałem początku pytania, bo usiłowałem powiedzieć i pani redaktor, i państwu, że my generalnie najwierzymy w coś, co się nazywa rozsądek ludzi. Pani ludzie dorośli odpowiadają za swoje czyny i jeżeli im się tłumaczy rzeczy najprostsze, powinni do tych rzeczy się dostosować. No, trudno, żeby państwo było policjantem i za każdym człowiekiem, którego się sprowadza, czy przyjeżdża do nas z Wielkiej Brytanii, zapakować go do tiurmy i pilnować go przez 10 dni, czy przypadkiem nie spotyka się z nikim innym.
Czyli liczymy na zdrowy rozsądek obywateli, że pójdą do sanepidu, przebadają się i dlatego nie trzeba ich poddawać obowiązkowej kwarantannie. A zakaz lotów w Wielkiej Brytanii obowiązuje do 6 stycznia. Co później?
W polskiej naturze istnieje przekora. To będzie dokładnie taka sama historia jak z tymi stokami narciarskimi i wyjazdami do hoteli. No, jest otwarte w sposób zorganizowany, ograniczony, a część ludzi za punkt honoru sobie poczytuje, że i tak pojedzie i zrobi wszystkich drobną kaszkę. No, bardzo miło, no, sympatycznie, tylko jak jest akcja, to jest reakcja.
No tak, ale prezydent nawet dopominał się o to, że stoki powinny być otwarte. A tu proszę bardzo, taki surprise. No, ale też skarżą się też te gminy, miejscowości, kurorty górskie, że po prostu pójdą z torbami, no, że nie będzie czego ratować.
Ale ja też, mówiąc szczerze, jestem narciarzem i bardzo boleję nad tym, że nie mogę sobie pojeździć na nartach. Zwłaszcza, że moje narty zostały w Niemczech na początku epidemii, bo miałem tam pojechać. No tak jest. Natomiast mi chodzi o zupełnie co innego. Zachowanie odpowiedzialne jest rzeczą jasną i oczywistą, że człowiek, który jeździ na nartach i siedzi na wyciągu, no nie zagraża specjalnie nikomu, chyba żeby temu wyciągowemu. Natomiast problem polega na czym innym, że jeżeli jedzie się i potem uprawia się sport, tak zwany après-ski, i to robi się z natury rzeczy z lubością, to też ludziom młodym, którzy uprawiają sport, proszę bardzo zwrócić uwagę, że się przyznałem, człowiek młody uprawiający narciarstwo, to nie szkodzi. Natomiast on wróci za 2 tygodnie do domu i za 2 tygodnie będzie miał gotowych znowu ludzi starszych. Jeżeli jesteśmy tuż przed możliwością ochronienia skutecznym ludzi starszych przed chorobą i przed śmiercią, bo już właściwie mamy szczepionkę i za 3 miesiące liczę na to, że wyszczepimy ludzi starszych, no to zupełnym idiotyzmem byłoby dopuszczenie do tego, żeby ktoś z racji swawolenia spowodował, że ci ludzie umrą.
I dlatego decyzja, rozumiem, o zamknięciu stoków.
Fraszka o Gawle i Pawle.
Tak, bardzo lubiłam tę bajkę w dzieciństwie. A dlaczego kasyna nie są zamykane? To nurtuje bardzo wielu słuchaczy i bardzo wielu internautów. Dlaczego kasyna są otwarte?
A jeżeli dużo rzeczy jest otwartych...
Ale dlaczego fortuny właścicieli kasyn mają być ważniejsze niż na przykład dorobek życia właścicieli lokali gastronomicznych, które upadają?
Jest dużo mniej osób chodzących do kasyn. Ja na przykład, mówiąc szczerze, nie byłem nigdy w kasynie.
Ale są jakieś dokładne statystyki? Czy pan po prostu tak mówi, no, że prawdopodobnie tak jest, że dużo mniej osób chodzi do kasyn niż chodzi do lokali gastronomicznych?
No chyba tak jest. Ma pani jakieś inne dane, że więcej osób siedzi w kasynie niż w lokalu gastronomicznym?
Ja też nigdy nie byłam w kasynie, szczerze mówiąc, i w ogóle nie interesuje mnie ta forma rekreacji, szczerze mówiąc, no ale są tacy, których to interesuje. Jest mnóstwo dowcipów w internecie, że najlepiej to zrobić sobie Sylwestra właśnie w kasynie, skoro jest otwarte, no. No to jest pytanie też od Bartosza Rukowicza, były minister zdrowia. Poseł Koalicji Obywatelskiej, właściwie europoseł, pyta tak na Twitterze. Minister Dworczyk twierdzi, że to eksperci medyczni przy premierze nie zalecają zamknięcia kasyn, bo tam podobno nie dochodzi do zakażeń. I co pan na to, panie profesorze?
Nie wiem, co twierdzi minister Dworczyk. Nie wiem, co twierdzi minister Arłukowicz.
No, ale to pan, rozumiem, doradzał między innymi, że nie, kasyn nie zamykajmy, bo tam nie dochodzi do wielu zakażeń, bo nie wychodzi tam wielu ludzi?
Nie, bardzo proszę, my, Rada Medyczna zajmuje się doradzaniem w sprawach medycznych. My się znamy, generalnie biorąc, na medycynie i starannie staramy się unikać dziedzin, na których się nie znamy lub też nie jesteśmy fachowcami lub też jesteśmy ignorantami. Stąd pytanie pani, ile jest w Polsce kasyn, odpowiadam, nie wiem, bo jestem w tej dziedzinie.
Ale czy pytano was jako ekspertów, zamykać kasyna, czy nie zamykać? I co wtedy odpowiedzieliście, jeśli was pytano? Czy też może nie pytano?
Nie pytano nas o kasyna, to jest rzeczą oczywistą. Pyta się generalnie o to, jakie warunki muszą spełnić różne zakłady, czy różne miejsca użyteczności publicznej, żeby było w miarę bezpiecznie. Rzecz z reguły dotyczy dyskusji na ten temat, jaki musi być zachowany odstęp, ile osób można wpuścić na tak zwany metr kwadratowy, żeby było w miarę bezpiecznie. Przy zachowaniu oczywiście zasad, czyli maseczki, dystans, etc., etc. Z różnej beczki można rozważać, można również mówić, że zamkniemy kościoły, można również twierdzić, że zamkniemy sklepy spożywcze, można również twierdzić, że zamkniemy galerie.
No nie, no sklepów spożywczych to nie możemy zamykać, bo jednak no, musimy kupować coś do jedzenia.
Gdzieś granica zamykania istnieje.
No tylko naprawdę nie rozumiem, dlaczego kasyna, no przecież akurat chyba ta forma reakcji mogłaby być zawieszona na kołku, przynajmniej na czas pandemii. No. Można chyba się bez tego odbyć, tym bardziej, że dobra, przecież można uprawiać hazard również w online.
Jak widać można, bo ani pani nie była w kasynie, ani ja nie byłem w kasynie.
No nie byłam i nie wybieram się. Te restrykcje mają obowiązywać po świętach, przez 3 tygodnie. A co będzie, jeśli nie przyniosą oczekiwanych rezultatów? To co wtedy? Ten lockdown będzie przedłużany?
One nie przyniosą oczekiwanego rezultatu, jeżeli ludzie się do tego nie zastosują. Jeżeli nadal będziemy sobie grali w ciuciu babkę, to oczywiście być może nie. W tym momencie tego typu ograniczenia będą musiały być wprowadzane na dłużej, do czasu, dopóki, przynajmniej dotąd, dopóki nie wyszczepimy ludzi szczególnie narażonych na ciężki przebieg zakażenia, to znaczy ludzi starszych. Jeżeli się okaże, że w ciągu tych następnych 3 tygodni nie mamy wzrostu zakażeń, jeżeli się okaże, że jest nadal spadek zakażeń, no to w tym momencie możemy powiedzieć, bardzo proszę, dziadki do szkoły. W tym momencie już zaczynamy szczepić ludzi starszych, 80-latków. Mamy tyle szczepionki, jest to bardzo łatwo policzalne, że powiedzmy, rzucam teraz na rybkę, w połowie lutego będziemy mieli wyszczepioną całą populację ludzi powyżej 80 lat.
Dobrze, wiem, że teraz już muszę pana pożegnać, bo prosił pan, żeby po prostu wcześniej pana... tak, bo jest narada, no wiem, że zrobił pan dla nas wyjątek, po prostu opóźnił pan radę, więc przepraszam też internautów i słuchaczy, że nie zdążyłam zadać wszystkich pytań, no ale po prostu są takie, a nie inne realia, więc pytania będę zadawać przy następnej wizycie pana profesora Andrzeja Horbana w gościu Radia Z.
Tak się czasami zdarza, że lekarz siedzi w szpitalu, bo uważam za to miejsce za najbezpieczniejsze skądinąd. Więc tu się chowamy, a mówiąc poważnie, szpital jest pełny, oddział jest pełny, jest odprawa jest rzeczą świętą, trzeba się wziąć za pracę.
No tak, to w takim razie proszę się wziąć za pracę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia i do zobaczenia. I oczywiście życzę zdrowia nieustające i dobrych świąt.
I zdrowych, spokojnych świąt, bez myślenia o COVID-zie i mimo wszystko rodzinnych.
I kameralnych.
I kameralnych.
I są zalecane kameralnych. Dobrze, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się.
Kłaniam się. Do widzenia.
Podwójne espresso.
Dzięki.